Rozdział czwarty. Co to znaczy wierzyć? Był czas w moim życiu, kiedy nie wiedziałem, czy jestem zbawiony, czy zgubiony. Pamiętam, kiedy pracowałem w pewnej wielkiej firmie w Toronto i kiedy przenosiłem zlecenia z jednego oddziału tego przedsiębiorstwa do drugiego, gdy przemierzałem długie korytarze tej firmy, nie interesowałem się treścią zleceń, jakie przenosiłem z jednego do drugiego oddziału. Natomiast zadawałem sobie tylko jedno pytanie. Czy jestem zbawiony, czy zgubiony? Po pewnym czasie opuściłem pracę w tej firmie i zostałem wysłany przez Kanadyjskie Towarzystwo Biblijne jako kolporter Biblii do Muskoka, gdzie były wielkie amerykańskie tereny rozrywkowe. Lecz kiedy przemierzałem zakurzone drogi wiejskie z plecakiem pełnym Biblii, nie widziałem ani pięknych jezior i rzek, ani wspaniałych kwiatów i wiecznej zieloności traw. Nie słyszałem też śpiewu ptaków. Wciąż natomiast zadawałem sobie to samo pytanie. Panie, czy jestem zbawiony, czy zgubiony? Jeśli zgubiony, to daj mi znak, abym mógł być zbawiony. Jeśli zaś jestem zbawiony, to daj mi znak, bym mógł się rozradować w Twoim zbawieniu. Lecz minęło lato i skończyła się moja praca kolporterska, a wróciwszy do Toronto, nadal nie wiedziałem, czy jestem przeznaczony dla niebios, czy dla piekieł. W pierwszą niedzielę po moim powrocie poszedłem do kościoła ewangelicko-reformowanego i gdy usiadłem na chórze, pochyliłem głowę i modliłem się, aby pastor przemówił tym razem o zbawiającej wierze i w ten sposób rozwiązał mój problem. Wreszcie pastor McPherson wszedł na katedrę i zaczęło się nabożeństwo. I rzeczywiście, tym razem przemawiał on na temat wiary. Słuchałem w najwyższym napięciu, lecz po nabożeństwie z setkami innych uczestników wyszedłem w ciemność w nocy, nadal nie wiedząc, czy jestem zbawiony, czy zgubiony. Dlaczego? Czyżby dlatego, że doktor McPherson nie głosił Ewangelii? Ale przecież on głosił Ewangelię. Przecież nieraz powtarzał: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jakaż więc była przyczyna mojej nieświadomości? Niech mi wolno będzie odpowiedzieć. W czasie swego przemówienia kaznodzieja ani razu nie powiedział, co ma na myśli, mówiąc o wierze i posługując się słowem wierzyć. I to właśnie było moim problemem. Nigdy bowiem ani przez chwilę nie przestawałem wierzyć. Od czasów dzieciństwa wierzyłem tak, jak wierzę, a mimo to nie wiedziałem wówczas, czy jestem chrześcijaninem, czy nie. Widzicie zatem, nie było w naszym mieście ani ateistów, ani agnostyków, ani sceptyków. Nigdy też nie słyszałem o niewierzących. Każdy bowiem uważał się za wierzącego. Niektórzy byli alkoholikami, inni kleli i używali nieprzyzwoitych słów. Wielu kłamało, a nawet kradło. Jeśli nawet wszyscy ci ludzie nie przyznawali się do chrześcijaństwa, to jednak wszyscy oni mieli jakąś wiarę czy wierzenie religijne. Nie było wśród nich nikogo, kto by kwestionował prawdziwość Słowa Bożego. W podobnej sytuacji znajdują się miliony ludzi. Spotykałem takich ludzi wszędzie, dokądkolwiek się udałem. W dawnej Rosji, w Hiszpanii, we Włoszech i wielu innych krajach Europy, jak również w Ameryce, są dosłownie miliony takich, którzy wierzą, ale nie są zbawieni. Jeśli zatem miliony wierzą w Chrystusa, nie będąc chrześcijanami, to co to znaczy? Pewnego dnia przejrzałem niewielką książeczkę używaną tak często przez królową Marię w jej osobistej pracy. Była to książeczka Cuttinga Pewność i radość zbawienia. W rezultacie zapoznania się z tą książeczką moje wątpliwości pierzchły. Zostałem zapewniony o swoim zbawieniu i od tego dnia aż do dziś nie doznawałem najmniejszych wątpliwości. Trzy kroki. Są trzy kroki na drodze zbawiającej wiary. Są to jakby trzy szczeble drabiny. Pierwsze dwa nie zbawią, lecz trzeci może zbawić. Jednakże nie możesz uczynić trzeciego kroku, jeśliś nie uczynił dwóch poprzednich. Słuchanie. Pierwszy krok oznaczam po prostu słowem słuchać. Jakże uwierzą, jeśli by nie usłyszeli? Trzeba wiedzieć o zbawieniu Bożym, zanim się będzie mogło w nie uwierzyć. Dlatego właśnie wysyłamy misjonarzy do Chin, do Indii, do Afryki. Poganie muszą usłyszeć, zanim by mogli uwierzyć. Lecz jestem pewny, że nie mogę poprzestać na tym pierwszym kroku. Jestem też pewien, że chyba wszyscy czytelnicy tych moich rozważań słyszeli wciąż nieustannie poselstwo o zbawieniu Bożym. Dlatego też uczyniliście pierwszy krok, albowiem słyszeliście. Wiara. Drugi krok oznaczam po prostu słowem wierzyć. Co to znaczy wierzyć? Znaczy to w potocznej mowie zgodność myśli z prawdą. Encyklopedia mówi: zgodzić się na coś w myśli. Jeśli zatem zgodziliście się w myśli z prawdą Ewangelii, to znaczy, żeście uwierzyli. Uczyniliście zatem drugi krok. Ale jeszcze nie jesteście zbawieni. Kiedy tłumaczę Biblii na język angielski, tak zwanej wersji Króla Jakuba, trudzili się nad przekładem Starego Testamentu, znaleźli tam pewne słowo hebrajskie, dla którego długo szukali angielskiego odpowiednika. Wreszcie zdecydowali się na słowo zaufać. I właśnie dlatego tak często występuje to słowo w przekładzie Starego Testamentu. W stosownym czasie tłumacze ci przystąpili do pracy nad Nowym Testamentem i napotkali tam to samo słowo, lecz w brzmieniu greckim. I znów zaczęli szukać dla niego angielskiego odpowiednika. I dla niezrozumiałych powodów zdecydowali się oni wybrać całkiem inne słowo. Wybrali bowiem słowo wierzyć. Gdyby byli konsekwentni, gdyby zastosowali to słowo, którym się posłużyli przy tłumaczeniu Starego Testamentu, to niniejsza analiza nie byłaby potrzebna. Lecz oni posłużyli się, jak zaznaczyłem, słowem wierzyć. I oto dlaczego to słowo występuje tak często w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, szczególnie w Ewangelii Świętego Jana i w listach Pawła. Wywołało to wiele zamętu i nieporozumień. Widzicie, słowo wierzyć ma do czynienia z umysłem, z intelektem. Używa się go na oznaczenie pewnego procesu umysłowego. Lecz możecie wierzyć w odniesieniu do Jezusa Chrystusa we wszystko, co byście chcieli, a mimo to nie będziecie zbawieni. Możecie wierzyć we wszystko, w co ja wierzę w odniesieniu do Biblii, i mimo to możecie być zgubieni na wieki. Taka również jest bowiem wiara demonów. Słowo Boże oznajmia nam, że demony też wierzą i drżą. Były one pierwszymi, którzy wyznawali, że Jezus jest Synem Bożym, lecz nie poddały Mu się. Wierzą oni może jeszcze więcej niż Ty w Chrystusa. Na moment nawet nie wątpią w Jego boskość, ale wiara ich jest czysto intelektualna. Wiara ta nie przekształca ich bytu i ich zatrata jest pewna, dlatego też drżą. Pewnego razu wszedłem w ściślejszy kontakt z pewną denominacją i pragnąłem odkryć w miarę możliwości podstawę, która służyła tej grupie do przyjmowania nowych członków. Dowiedziałem się, że kandydatom na członków zadawano jedno, jedyne pytanie złożone z dwóch części, a mianowicie: czy wierzysz, że Bóg cię miłuje i że Jezus Chrystus, Jego Syn, umarł za ciebie? Jeśli kandydaci odpowiedzieli twierdząco na to pytanie, to byli przyjmowani na członków. Lecz któż nie wierzy w miłość Bożą? Każdy, kto wierzy w Biblię, wierzy również w tę prawdę. I któż nie wierzy, że Jezus Chrystus umarł za ludzkość? Biblia mówi, że umarł. Przeto jeśli wierzysz Biblii, to wierzysz jednocześnie, że On umarł za ciebie. Ale to jeszcze nie czyni z ciebie chrześcijanina. Nie odmienia to bowiem twego życia. Jest to sprawa czysto intelektualna. Tysiące wierzą w miłość Bożą i w śmierć Chrystusa, a mimo to nie są chrześcijanami. Drugi krok nie zbawi nikogo. A na tym właśnie poprzestają liczne rzesze. Czynią one drugi krok, ale nie czynią trzeciego kroku. Dlatego też nie dostępują zbawienia. Jakie zazwyczaj pytania zadaje się tym, którzy pragną przyłączyć się do Kościoła? Oto owe pytania. Czy wierzysz, że Chrystus narodził się z dziewicy? Czy wierzysz w Jego śmierć i zmartwychwstanie i w Jego powtórne przyjście? Czy wierzysz, że Chrystus umarł za twoje grzechy? Takie pytania mają charakter doktrynalny i każdy może na nie odpowiedzieć twierdząco z intelektualnego stanowiska. A jakie pytania ja chcę zadać? Oto one. Czy narodziłeś się na nowo? Czy jesteś zbawiony? Czy przyjąłeś Jezusa Chrystusa? Takie pytania mają charakter empiryczny, doświadczalny. Jeśli możesz na nie odpowiedzieć twierdząco, to nie będę się troszczył o pozostałe pytania. Ufność. Trzecim krokiem decydującym dla sprawy zbawienia jest krok, który określam po prostu słowem ufność. I oto teraz muszę się zwrócić do nowego tłumaczenia Pisma Świętego. The New English Bible. Nareszcie to stare, błędne i bałamutne tłumaczenie zostało poprawione. Po 350 latach słowo wierzyć zostało usunięte. Po 40 latach mojego kaznodziejstwa mam dziś przy moim boku jako sprzymierzeńca nowe tłumaczenie Pisma Świętego. Gdy strażnik więzienia w Filipi zapytał, co mam czynić, abym był zbawiony, odpowiedź, jak to podaje nowe tłumaczenie, brzmiała: złóż wszelką swą ufność w Panu Jezusie, a będziesz zbawiony. Dzieje apostolskie 16:30-31. I raz po raz, zamiast słowa wierzyć, natrafiamy na zwrot zaufaj lub połóż swą ufność w Panu Jezusie. To nie dotyczy sfery intelektu. To dotyczy woli i konieczności podjęcia decyzji. Są mnogie rzesze takich, którzy wierzą, ale którzy nigdy nie zaufali. W Starym Testamencie droga zbawienia zawiera się w takich słowach: ufajcie w Panu. Psalm 4:6. W Nowym Testamencie, w dotychczasowym tłumaczeniu, spotykaliśmy zwrot wierz w Pana. Stary Testament był przełożony poprawnie. Jeśli złożysz swą ufność w Panu, będziesz zbawiony. A teraz zadajmy sobie pytanie, jakie jest znaczenie słowa zaufać? Po pierwsze, słowo to wyklucza pojęcie wysiłku. Czy ktoś usiłował kiedyś nauczyć się pływać? Czy wobec tego pamiętasz, jak stałeś obok swego instruktora nad wodą i czy pamiętasz jego pouczenia, kiedy mówił: woda może utrzymać twój ciężar. Wszystko, czego się oczekuje od ciebie, polega na tym, abyś zaufał wodzie. A teraz rzuć się do wody i pływaj. I czy pamiętasz, jak się rzuciłeś do wody i jak szedłeś na dno? Potem znów stanąłeś obok instruktora, a on cię pytał: dlaczego napinałeś mięśnie? Dlaczego wstrzymywałeś oddech? Czy nie możesz zaufać wodzie? Patrz, przecież woda unosi całą flotę statków. Ona tak samo może ciebie unieść na swej powierzchni. I znów wszedłeś do wody, ale nieznacznie wstrzymywałeś oddech i napinałeś mięśnie i znowu szedłeś na dno. Jeszcze raz stanąłeś u boku instruktora i on znów cię nakłaniał, abyś zaufał wodzie. I tym razem, bez wysiłku z swej strony, rzucałeś się w wodę i doznawałeś zadowolenia i radości, konstatując, że płyniesz. Pragnąłbym, aby każdy z was mógł popłynąć nurtem zbawienia Bożego. Odłóżcie przeto swe wysiłki, zaniechajcie zmagań, nie usiłujcie dopomóc sobie uczynkami pobożności, lecz płyńcie. Jak długo bowiem wkładacie w to swój wysiłek, dopóty jeszcze nie zdobyliście się na ufność. Po drugie, ufność zawiera w sobie moment oddania. Najlepszą ilustracją tego jest obrzęd zaślubin. Oto młody człowiek dotrzymuje towarzystwa dziewczynie, a w końcu zadaje jej decydujące pytanie. Ona zaś odpowiada tak. Odtąd są zaręczeni. Teraz młodzieniec czyni wiele obietnic, a narzeczona wierzy, że on wie, co mówi. Potem przychodzą do niej młode przyjaciółki i zadają jej pytania. Rozumiemy, powiadają, że ten młody człowiek obiecał ci założenie ogniska domowego. Tak, obiecał, odpowiada dziewczyna. Zapewniał cię również, że będzie cię ubierał i karmił. Powiedz nam, czy już ci stworzył ognisko domowe? Ach, nie, brzmi odpowiedź. Mieszkam jeszcze u rodziców. A co z utrzymaniem? Czy on cię utrzymuje? O nie, oprócz tych chwil, kiedy zapraszam ją do restauracji. Ale i wtedy ja czasem płacę rachunki. A czy cię ubiera? Nie, to moi rodzice troszczą się, bym była ubrana. I mimo to wierzysz młodemu człowiekowi? Tak jest, wierzę. Wierzę w każde jego słowo i nie mam żadnych wątpliwości. Widzicie, uczyniła ona drugi krok, zawierzywszy swojemu narzeczonemu. Na koniec przychodzi niezapomniany dzień, kiedy młody człowiek staje przed kościołem, naprzeciw duchownego. Nigdy w życiu żadne oczekiwanie nie było tak długie. Wydaje się, że to wiek cały. Wreszcie w takt marsza weselnego idzie przez całą nawę oblubienica prowadzona pod rękę przez swego ojca. Wszystkie spojrzenia spoczywają na niej. A że idzie pomału, jest czas, aby podziwiać jej suknię ślubną. Na koniec dochodzi do ołtarza i staje przy boku swego wybranego. Duchowny zadaje ważne pytanie. Czy chcesz? A ona odpowiada, chcę. A potem następuje coś, czego nigdy przedtem nie było. Tu zwróćcie uwagę na mój specyficzny sposób opisu. Po raz pierwszy oblubienica powierza się wybranemu, powierza się w pełnym zaufaniu. Biorąc go pod rękę, opuszcza teraz wespół z nim wnętrze kościoła. Już teraz on jest za nią odpowiedzialny. Jej wszystkie troski przeminęły. On musi troszczyć się o nią. Po pewnym czasie młode przyjaciółki znów przychodzą do niej. Czy stworzył ci ognisko domowe? Zapytują. O tak, woła ona. Żyjemy teraz razem we wspólnym własnym domu. Czy utrzymuje cię? Tak, płaci on za wszystkie rachunki ze sklepu spożywczego i troszczy się, byśmy mieli co jeść. A czy cię ubiera? O tak, kupuje mi stroje. Może nie tyle, ile bym chciała, ale na pewno tyle, ile mi potrzeba. Naprawdę, on troszczy się o wszystko. A teraz zadajmy sobie pytanie. Kiedy ona to wszystko osiągnęła? Czy wówczas, kiedy uczyniła drugi krok i zawierzyła mu, czy przy trzecim kroku, kiedy mu zaufała? Jak widzicie, póki mu wierzyła, nie miała jeszcze nic. Lecz kiedy mu zaufała, czego wyrazem był obrzęd ślubny, otrzymała wszystko. Możecie wierzyć, a mimo to nic nie otrzymać. Ale w tym momencie, kiedy zaufawszy oddacie się Jezusowi Chrystusowi, gdy położycie w Nim wszystką ufność, będziecie zbawieni. Czy już dokonaliście tego? Widzicie, że to wymaga oddania się Mu. Jest to coś, czego musicie dokonać. Podobnie jak owa młoda niewiasta oddała swe losy definitywnie w ręce wybranego na całą resztę życia, tak samo i wy musicie się oddać Panu Jezusowi Chrystusowi na całe życie i na wieki, jeśli macie być zbawieni. Drugi krok nie doprowadzi jeszcze do zbawienia. Niezbędne jest, abyście uczynili trzeci krok. Musicie zaufać Jezusowi Chrystusowi. Czy jesteście gotowi uczynić to, co uczyniła owa młoda niewiasta? Czy jesteście zdecydowani powierzyć swe życie niebiańskiemu oblubieńcowi, jak owa niewiasta powierzyła swe życie ziemskiemu narzeczonemu? Czy będziecie mu posłuszni? Jeśli tak, to staniecie się jego własnością na zawsze, a on przejmie odpowiedzialność za wasze losy. Oto pływak, walcząc z żywiołem, tonie. Idzie na dno po raz pierwszy, walcząc wytrwale. A na brzegu stoi człowiek z założonymi rękami i nic nie czyni, aby rzucić się w wodę i aby ratować tonącego. Tonący po raz drugi zanurza się pod wodą i walczy nadal. Ale i tym razem człowiek na brzegu nie czyni nic dla jego ratunku. Teraz tonący idzie po raz trzeci i ostatni na dno. I już nie walczy. Ramiona mu opadły, a usta zdołały jeszcze zawołać rozpaczliwie: ratunku! I teraz człowiek z brzegu rzuca się do wody i ratuje tonącego. Dlaczego nie uczynił tego przedtem? Ponieważ tonący myślał, że będzie mógł się sam uratować. Człowiek z brzegu czekał, aż tonący poniecha wysiłku. Lecz w tym momencie, gdy tonący był gotów zaufać ratownikowi, został ocalony. Gdy ratownik zbliżył się do niego w wodzie, wszystko, co tonący powinien był uczynić, ograniczyło się do całkowitego poddania się ratownikowi, który pośpieszył mu na pomoc. I właśnie w tym momencie, w którym zaufał ratującemu, tonący został uratowany. A kiedyż ty, mój przyjacielu, będziesz gotów zaufać swojemu ratownikowi, którym jest zmartwychwstały i żyjący Chrystus? Kiedy to uczynisz, będziesz również uratowany, będziesz zbawiony. To, że wierzysz w Niego, jeszcze cię nie zbawi. Musisz bowiem zaufać Mu. Wtedy dopiero będziesz zbawiony. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Czy na tym właśnie polega sens tego, co mówię o ginącej duszy? Na pewno nie. Gdybym miał powiedzieć, że mam argument i gdybym został zapytany o sens słowa wierzyć, to bym nie posłużył się starym tłumaczeniem Pisma Świętego, tak zwaną wersją króla Jakuba. Posługuję się bowiem nowym tłumaczeniem i odpowiadam pytającemu: złóż ufność swą w Panu Jezusie, a będziesz zbawiony. Po trzecie, z ufnością wiąże się działanie. Pozwólcie, że wytłumaczę, co mam na myśli. Było to 30 czerwca 1858 roku. Był piękny poranek. Potężne kaskady Niagary grzmiały, uderzając o skały u podnóża wodospadu. Od brzegu do brzegu została przeciągnięta lina długa na 1100 stóp. Po tej linie miał przejść najsławniejszy linoskoczek świata, Charles Blondin. Zorganizowano specjalne pociągi z Toronto i Buffalo, które przywiozły tysiące ciekawych. Balansując swoją 40-funtową tyczką, Charles Blondin wstąpił na linę i przy akompaniamencie huczących wód przeszedł na drugi brzeg. Wtedy okrzyki zachwytu zgromadzonych rzesz przebiły się przez szum huczących wód. Obróciwszy się ku tłumom, Charles Blondin rzucił przerażającą propozycję. Oto gotów jest przenieść na swoich barkach inną osobę z jednego brzegu na drugi po rozpiętej linie. Lecz kto ma być tą osobą? Ludzie podnieceni zastanawiali się nad tym pomiędzy sobą. Czy pan wierzy, że mogę przenieść pana na drugi brzeg? Zapytał linoskoczek, patrząc w czyjąś twarz. Oczywiście, wierzę. Padła natychmiastowa odpowiedź. A więc pozwoli się pan przenieść? Zapytał nasz bohater. Czy pozwolę? Ależ jak? Przecież nie będę narażać swego życia, jak pan je naraża. Odpowiedział zapytany i natychmiast się wycofał. A pan? Zapytał blondę Henryka Colcorda, który był jego impresariem. Czy pan wierzy, że mogę przenieść pana na drugą stronę? Wierzę i nie mam najmniejszych wątpliwości, odpowiedział zapytany. Czy mi pan zaufa? Tak. Publiczność wstrzymała oddech. Nastąpił start. Lina uginała się pod ciężarem dwóch ludzi. Krok za krokiem, zwolna, ale pewnie, bez wahania, dwóch ludzi przesuwało się po linie, jeden na barkach drugiego. Jakaż to wielka ufność! Środek został już osiągnięty. Szli nad kłębiącą się, szumiącą, pokrytą pianą wodą, a w dole posępne skały sterczały ku górze. Zbliżali się już do brzegu kanadyjskiego. Ogromna cisza owładnęła podnieconymi tłumami. Ludzie wstrzymali oddechy. Wysiłek był straszny. Nagle nastąpiła pauza. Jakiś kiepski dowcipniś szarpnął był linę, tak że się niebezpiecznie zakołysała. Blondę kazał Colcordowi zejść ze swoich ramion, co on też uczynił, stając jedną nogą na linie i trzymając się barków Blondę. Henryku, powiedział Blondę, już nie jesteś pan więcej Colcordem, lecz jesteś teraz mną, moją cząstką. Jeśli ja się zakołyszę, ty uczyń to samo, ale nie próbuj sam zachować równowagi, bo inaczej obaj zginiemy. Colcord wspiął się z powrotem na barki Blondę. Lina zakołysała się jeszcze bardziej. Blondę zaś przyspieszył kroku, biegnąc prawie. Jak mógł utrzymać równowagę, tego nikt nie mógł pojąć. Nareszcie dotarł do brzegu. Oto ostatni krok został zrobiony i stopy stanęły na twardym gruncie. Widzowie szaleli z podniecenia. Napięcie prysło. Szarpiące nerwy doświadczenie dobiegło końca. Nad przepaścią, pomiędzy doczesnością a wiecznością, jest rozpięta długa lina zbawienia. Nikt jej nie może zerwać. I tylko Jezus Chrystus jest w możności przejść po niej. Możesz słyszeć o tym, jak ów pierwszy z widzów nad Niagarą wierzyć, że on może cię przenieść na drugą stronę. Lecz dopóki nie zrobisz definitywnego kroku i dopóki nie powierzysz się całkowicie Zbawcy, nie będziesz mógł przejść na drugi brzeg. Możesz wierzyć, ale musisz ponadto zaufać. Powiedz mi, przyjacielu, czyś zaufał? Czy tylko wierzysz swym umysłem, a nie uczyniłeś ostatniego i decydującego kroku? Jeśli tak, to czyż definitywnym aktem twojej woli nie powinno być złożenie swego zaufania w Panu Jezusie? Jeśli to uczynisz, będziesz zbawiony. Czy uczynisz to? Uczyń to. Uczyń to teraz. Rozdział 5. Droga zbawienia. Są tylko dwie kategorie ludzi w dzisiejszym świecie. Ci, którzy są winni i ci, którzy są niewinni. Zbawieni i zgubieni. Grzesznicy i święci. A ty, przyjacielu, należysz do jednej z tych grup. Albo jesteś chrześcijaninem, albo nim nie jesteś. Dwie są tylko drogi. Szeroka droga, która prowadzi na zatracenie i śmierć, i wąska droga, która wiedzie do niebios i do życia wiecznego. A ty, mój współwędrowcze, znajdujesz się albo na jednej, albo na drugiej drodze, albo na szerokiej, albo na wąskiej, bo nie ma trzeciej drogi, nie ma żadnej pośredniej. Idziesz więc albo do nieba, albo do piekła. Dwaj są tylko panowie, Bóg i diabeł. A ty służysz albo jednemu, albo drugiemu. Nikt bowiem nie może służyć dwóm panom. Dlatego pozwól, bym ci zadał pytanie. Do jakiej kategorii ludzi się zaliczasz? Dokąd idziesz? Komu służysz? Nad obiema grupami ludzi widnieją słowa. Nad jedną winni, nad drugą niewinni. Nie jest istotne to, czy byłeś bardzo dobry, czy bardzo zły, czy uważasz się za wielkiego grzesznika, czy za małego grzesznika. Jesteś albo winny, albo niewinny. Twoje nazwisko może figurować w rejestrach tysiąca kościołów. Możesz być najbardziej aktywnym pracownikiem kościelnym. Możesz też być byłym więźniem karanym za wielkie przestępstwo, lecz nie czyni to różnicy. Jeśli nie jesteś zbawiony, jesteś winny i należysz do tej grupy, która kroczy szeroką drogą prowadzącą na zatracenie. Możesz być kulturalny i mieć wiele zalet, lecz Bóg zaliczy cię do grupy najbardziej rozwiązłych grzeszników świata i naznaczy cię znamieniem winny. Wszyscy w tej grupie nie są na jednakowym poziomie degradacji, ale wszyscy są jednakowo winni. Nie masz bowiem różnicy, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Rzymian 3, 22-23. Wielki potop. Jakże straszny obraz zjawia się przed nami, gdy myślimy o wielkim potopie, kiedy to wody zniszczyły całą ludzkość, oprócz Noego i tych, którzy z nim byli w arce. Ludzie, którzy żyli przyzwoicie pod względem moralnym, wespół z najbardziej upadłymi i zdeprawowanymi, znaleźli się pod wodą, która ich zmiotła w wieczność. Dwie są tylko kategorie, dwie społeczności. Tych, którzy są w arce i tych, którzy są na zewnątrz. Nie odgrywa tu roli, czy grzech ich był mały, czy wielki, czy życie ich było, jak to ludzie mówią, dobre lub złe. Byli oni nieposłuszni Bogu, odrzucili ostrzeżenie, nie weszli do arki i dlatego nie było innej alternatywy. Alternatywa była jedna – arka lub zatrata. O, jakiż był płacz i lament, gdy się wspinali na najwyższe wierzchołki gór po to, by się przekonać, że ich modlitwy i łzy przyszły za późno i że im nic nie pomogą. Nie było bowiem ucieczki. Wszyscy musieli zginąć. Zlekceważyli bowiem bezpieczeństwo, jakie by im dała arka. Nie dlatego, że popełniłeś występek. Nie dlatego, że ręce twe są splamione krwią. Będzie przypieczętowana twoja zguba. Ale dlatego, że zlekceważyłeś jedyną nadzieję ucieczki, jaka ci była dana. Czyż nie zignorowałeś tego pytania bez odpowiedzi? Jakże tedy uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia? Hebrajczyków 2:3. Słuchaj, niepobożni się obrócą do piekła. Wszystkie narody, które zapominają Boga. Psalm 9:18. Na zewnątrz mogłeś żyć bardzo przykładnie i mogłeś nie popaść nigdy w jaskrawy, karygodny grzech swego pokolenia, lecz zlekceważyłeś zbawienie Boże i dlatego jesteś winien i musisz zginąć. Miasta zepsucia. Gdy Bóg zniszczył miasta zepsucia, To myślisz, że wszyscy w Sodomie i Gomorze byli w równym stopniu grzeszni i upadli? Czyż nie było tam grzeszników i wielkich i małych? Czy każdy człowiek tam był zbrodniarzem? Na pewno nie. Lecz wszyscy byli grzesznikami i dlatego byli winnymi przed obliczem Boga. A kiedy ogień i siarka spadły na te miasta, to wszyscy mieszkańcy ulegli zagładzie, zarówno starzy, jak młodzi, wielcy i mali, dobrzy i źli. Wszyscy byli mieszkańcami tych miast, wszyscy znajdowali się w tej samej grupie i zostali oznaczeni znamieniem winni. Pierworodni Filipi. Nikt nie myślałby nawet przez chwilę, że wszyscy pierworodni w Egipcie byli jednakowo zepsuci. Wielu z nich było na pewno ludźmi żyjącymi najprzykładniej w swoim kraju. Byli między nimi mężowie stanu, poeci, myśliciele i kapłani. Lecz Bóg powiedział: ujrzawszy krew, minę was. Druga Mojżeszowa 12:13. Dlatego każdy dom skropiony krwią został ominięty. Każdy zaś, który nie był skropiony krwią, był porażony ciosem i każdy pierworodny w nim został zabity. Nie była to sprawa niegodziwości grzechu, lecz sprawa posłuszeństwa. Decydujące było to, czy drzwi były pomazane krwią. I raz jeszcze ujawniły się dwie kategorie ludzi. Ci, których chroniła krew i ci, którzy się nią nie zabezpieczyli. Drogi bracie, czy znajdujesz się pod ochroną krwi Jezusa Chrystusa? Pamiętaj, bo krew jest, która duszę oczyszcza. Trzecia Mojżeszowa 17:11. A bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Hebrajczyków 9:22. Bóg powiedział wyraźnie i nikt tego nie może odmienić. Ujrzawszy krew, minę was. Druga Mojżeszowa 12:13. Inaczej musisz zginąć. Pamiętaj więc o przestrodze. Inaczej bowiem sąd Boży ogarnie cię. Śmierć lub żywot wieczny są przed tobą. Wszyscy są winni. W wielkich więzieniach całego świata możecie spotkać wszelkie kategorie skazańców, od morderców, aż po tych, którzy odbywają karę z powodu odmówienia służby wojskowej. Możecie spotkać tam grzeszników, których ręce są czerwone od krwi. I tak samo takich więźniów tylko, którzy po prostu odmówili wzięcia broni do ręki i zabijania swoich bliźnich i przez to popadli w kolizję z prawami swego kraju. Jedni i drudzy znajdują się tu jako winni i nad wszystkimi ciążą wyroki. Nie jest potrzebne, aby się człowiek zanurzył na milę pod powierzchnią wody, aby się utopić. Wystarczyłby jeden metr tylko. Koń, który przełamie zagrodę w jednym miejscu, jest tak samo wolny, jakby obalił ogrodzenie na całej długości. Tak samo jeden grzech odgrodzi cię od nieba i zakwalifikuje cię do kategorii ludzi zgubionych w identyczny sposób, jak gdybyś popełnił milion przewinień. Bóg powiedział bowiem: ktobykolwiek zachował wszystek zakon, a w jednym by upadł, stał się winien wszystkich przykazań. Jakub 2:10. Czy wierzysz Słowu Bożemu? Pomyśl, że gdybyś w jednym upadł i złamał choćby jedno tylko przykazanie i popełnił jeden tylko, jedyny grzech, to będziesz winien wszystkich przestępstw. Łańcuch o 10 ogniwach. Wyobraź sobie, że zawisłem na łańcuchu składającym się z 10 ogniw. Nagle łańcuch pęka i ja spadam. Po dokładnym zbadaniu okazuje się, że pękło tylko jedno ogniwo, a pozostałych 9 nie doznało skazy. A jednak przez to jedno ogniwo łańcuch jest pęknięty. Tak samo jest z grzechem. Jesteśmy objęci prawem zakonu, wyrażającym się w 10 przykazaniach. Łamiemy jedno przykazanie i idziemy na zatracenie, bośmy złamali cały zakon. Czy przestrzegałeś całego zakonu? Czy nie przekroczyłeś jednego przykazania i czy nie masz na sumieniu przynajmniej jednego grzechu? Nie pytam cię, jaki to był grzech, bo to nie ma znaczenia. Mogło to być zabójstwo czy oszustwo, mogło być cudzołóstwo lub kradzież, lecz jeśli złamałeś jedno przykazanie, jeśli upadłeś jeden raz, to złamałeś prawo zakonu i jesteś naznaczony znamieniem winien. Tym samym jesteś zakwalifikowany do jednej grupy z najgorszymi grzesznikami świata. Gniew Boży pozostaje nad tobą, ponieważ zostałeś potępiony przez wiekuistego. Największy grzech. Mówisz mi, że nie jesteś winien? Mówisz, że nigdy nie zgrzeszyłeś, a ja chcę cię zapewnić, że jesteś winien największego grzechu, w jaki może popaść istota ludzka. Odrzuciłeś bowiem Pana Jezusa Chrystusa. Wzgardziłeś Jego miłością, zignorowałeś Go i podeptałeś Jego drogocenną krew. Odmówiłeś przyjęcia zmiłowania, jakie ci ofiarował Bóg. Dlatego jesteś winien grzechu niewiary, największego grzechu, jaki Biblia zna w ogóle. Jest to jednocześnie grzech niewdzięczności. Bóg daje ci w darze swego Syna, a ty, niewdzięczny i nikczemny, odrzucasz Jego dar. Jezus powiedział, a On, Duch Święty, przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu. Z jakiego grzechu? Za zabójstwo? Za cudzołóstwo? Za złodziejstwo? Nie, słuchaj. Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli we mnie. Jan 16:8-9. Niewiara. To jest ów wielki, nieprzebaczalny grzech. Na pewno nie chciałbyś urazić ziemskiego przyjaciela, odrzucając prezent, jaki ci daje, a nie myślisz o tym, że odrzucasz dar Boży, od którego uzależnione jest zbawienie wieczne. A jeśli nie jesteś zbawiony, to w takim razie jesteś winien grzechu niewiary, największego grzechu, w jaki można popaść. Głębia grzechu nie stanowi problemu. Nie chodzi tu o głębię grzechu. Mamy tu do czynienia z inną kwestią. Jaki jest twój stosunek do Jezusa Chrystusa? Czy przyjąłeś Go jako swego Zbawiciela, czy nie? Nie ma ważniejszego pytania nad to, jakie zadał sobie Piłat. Co uczynię z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Twój stosunek do Jezusa Chrystusa zadecyduje o twoim wiecznym przeznaczeniu. Czy przekonałeś się, że jesteś winien? Czyż nie jesteś przekonany o własnym grzechu? I czyż nie wiesz, że jeden grzech oddzieli cię na wieki od nieba? Powiadasz, że to nie jest w porządku, lecz zapominasz, że niebo jest przygotowanym miejscem dla przygotowanych ludzi i Bóg cię tam nie wpuści z grzechem, bo byś tam był wtedy najnieszczęśliwszą istotą. Jak byś się czuł w towarzystwie ludzi świętych? Czy cieszyłbyś się z takiego towarzystwa? Czyż nie czujesz się lepiej w towarzystwie ludzi grzesznych? Musisz być przygotowany. Musisz zdobyć nową naturę i narodzić się na nowo, abyś mógł się radować sprawami Bożymi. Pamiętaj, że nic nieczystego i co nie jest święte, nie może wejść do nieba. Tylko ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Mateusz 5:8. Świętość Boga. Jeśli możemy odczuć świętość Boga, to tylko pod tym warunkiem, że wiemy coś o ohydzie grzechu. Dlatego człowiek wie niewiele o świętości Boga, ponieważ tak lekceważy sobie grzech. Piotr dopiero wówczas, gdy zobaczył Jezusa, odczuł swą niegodziwość i zawołał: wynić ode mnie, bom jest człowiek grzeszny, Panie. Łukasz 5:8. A gdy świętość Boża objawiła się Izajaszowi prorokowi, to zawołał: biada mi, jużem zginął, przetożem człowiek z plugawionych warg, a iż oczy moje widziały króla, pana zastępów. Izajasz 6:5. Podobnie Iob, mąż, którego Bóg ogłosił jako świętobliwego i sprawiedliwego, kiedy szatan i właśnie przyjaciele usiłowali na próżno odkryć jakąś skazę na jego charakterze, otóż nawet on wyznał grzeszność, gdy stanął w obliczu świętości Bożej. Przetoż żałuję i pokutuję w popiele. Iob 42:6. O grzeszniku, grzeszniku, co uczynisz, gdy staniesz przed obliczem Bożym? Bo jak pył ujawnia się w promieniu słońca, tak samo twój grzech, nieznany tobie, ujawni się w całej swej grozie w obliczu tego, który jest święty i sprawiedliwy. Błędne koncepcje zbawienia. Gdziekolwiek idę, znajduję ludzi, którzy żyją fałszywym doświadczeniem i opierają się na niewłaściwym fundamencie, wierząc, że są zbawieni, mimo iż zbawieni nie są. Tysiące członków Kościoła, setki chrześcijan, nie są w stanie podać racji dla swej nadziei na niebo. Myślą, że są sprawiedliwi, że są gotowi na spotkanie z Bogiem, a gdy im zadać parę pytań, to okazuje się, że są tak nieświadomi Bożej drogi zbawienia, jak poganie w Afryce. Diabeł zaślepił ich oczy, zamknął im uszy i zaciemnił ich umysły z obawy, aby nie uniknęli jego sideł i nie byli zbawieni. Dusze te są pokryte całunem nocy i sprawą szatana jest, aby w tym stanie pozostały. Wielu spośród tych ludzi jest czynnymi członkami kościołów, wiernymi funkcjonariuszami różnych rad i towarzystw, dobrymi i przyzwoitymi ludźmi w życiu, ale mimo to nie są oni zbawieni. Dzieje się to dlatego, jak mi wiadomo, ponieważ te dusze umierają w przekonaniu, że wszystko jest w porządku, a ja pragnę wyjaśnić drogę zbawienia, aby dopomóc w ratowaniu ich przed zgubą wieczną. Pomyślcie o tym. Być praktykującym chrześcijaninem, członkiem Kościoła, iść przez całe życie z nadzieją dostania się do nieba i zastać bramę niebios zamkniętą. Jakże gorzki to i bolesny zawód. Dlatego, bracie, pozwól, bym ci to wyjaśnił i pozwól, bym cię dręczył pytaniem, czy jesteś zbawiony, czy nie. Abyś i ty, nawet ty, nie był oszukany.